Aspekty codzienności. Rozmowy Adama Szymańskiego.
Dobry wieczór Państwu. Kolejne aspekty codzienności i kolejny specjalny gość. Chciałem tę audycję poświęcić górnikom. Miała być prologiem do Barbórki. Rozpocząłem poszukiwania. Jakie koneksje może mieć Wielkopolska z wydobywaniem węgla? Wiemy wszyscy o wielkich kopalniach w okolicach Konina, ale czy bliżej Kalisza gdzieś mamy również jakieś ślady? Bliżej Kalisza tych śladów nie znalazłem, ale znalazłem bardzo ciekawy artykuł Kopalnie Sienkiewicz i wielka tragedia. Dotarłem do autora tego artykułu. Jest nim pan Emilian Prałat. I witam go serdecznie w studiu Radia Rodzina. Oczywiście połączenie jest telefoniczne. Panie Emilianie, serdecznie witam. Dobry wieczór w Radiu Rodzina.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Sprawdzając CV pana Emiliana, zobaczyłem, że jest pracownikiem Zakładu Slawistyki i Kulturoznawczej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pan doktor Emilian Prałat. Cóż tam czytamy? Doktor nauk humanistycznych, filolog, slawista i historyk sztuki. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na zagadnieniach komunikacji kulturowej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień historyczno-artystycznych, sztuce wielkopolskiej, dziejach wzajemnych relacji słowiańskich, edytorstwie materiałów źródłowych, sztuce Bizancjum, procesach recepcji, ikonografii, pograniczach kulturowych, mecenacie artystycznym i kulturalnym ziemiaństwa. Panie Emilianie, wiele zainteresowań historycznych. Jak pan to wszystko ogarnia?
W Wielkopolsce inaczej się nie da. Myślę, że w Wielkopolsce mamy to szczęście, że z jednej strony mamy tak ogromną ilość fantastycznego materiału, wyjątkowej historii, a z drugiej strony wrodzony, myślę, poprzez pracę organiczną, ten szczególny kult, to szczególne zamiłowanie do aktywności w wielu obszarach. I tak skromnym zdaniem mogę powiedzieć, że faktycznie część tych rozmaitych zagadnień udało się przy okazji dotychczasowej aktywności zrealizować, z czego się ogromnie cieszę i co mam nadzieję nie jest w żaden sposób elementem unikatowym, a pewną cząstką takiej dużej wielkopolskiej normy.
Tym kluczem, którym dotarłem do pana, było nazwisko Władysława Taczanowskiego. Taczanowscy posiadali piękną posiadłość w Taczanowie, niedaleko Pleszewa. Byli związani z kaliską ziemią, dlatego pomyślałem, że to trop jak najbardziej słuszny w połączeniu Kalisza również z tym śladem węglowym, o którym pan napisał w tytule. Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, jak Władysław Taczanowski może mieć jakieś powiązania z węglem.
Drodzy państwo, temat jest niezwykle interesujący, tak jak i sama rodzina, bardzo duża i znacząca w dziejach Wielkopolski. Od razu dodajmy, że linia związana z główną siedzibą w Taczanowie miała oczywiście swoją odnogę na terenie dawnego województwa leszczyńskiego, a dokładniej na terenie dzisiejszego powiatu kościańskiego. Tym ważnym gniazdem była miejscowość Choryń, która znajdowała się w posiadaniu generała Edmunda Taczanowskiego, między innymi oczywiście, bo wcześniej należała do jego ojca Józefa. A generał Edmund Taczanowski to oczywiście postać niezwykle istotna, jeden z przywódców powstania styczniowego, uczestnik walk narodowo-wyzwoleńczych we Włoszech, ogromny patriota, do tego demokrata, a co najważniejsze, postać również związana z regionem ziemi kaliskiej. Przypomnijmy tylko, że urodził się Edmund Taczanowski w Wieczynie w 1822 roku. Natomiast w późniejszym okresie Wielkopolska południowa, Choryń, staje się miejscem, który sobie upodobał.
A jego jeszcze, syn, przepraszam, tak, właśnie, bo miejsce działań powstańczych, ziemia kaliska była bardzo aktywna w tych czasach w odzyskaniu niepodległości. Czy Edmund Taczanowski również tutaj toczył walki?
Oczywiście, cały w zasadzie region dawnego województwa kaliskiego był tym najważniejszym obszarem jego aktywności. Przypomnijmy tylko, że w regionie kaliskim Taczanowski był naczelnikiem wojennym całego powstania, w związku z czym ten główny front działań militarnych, jakie prowadził, był związany oczywiście z tym obszarem. A wcześniej jeszcze tylko wspomnijmy, przy okazji Wiosny Ludów 1848 roku, Taczanowski również miał swój epizod związany z regionem kaliskim. Mianowicie pod Pleszewem dowodził jedną z jednostek artyleryjnych, a następnie w późniejszym czasie również dosyć aktywnie walczył w regionie Pyzdr, Koła, No i oczywiście później wielka potyczka pod Ignacego. W związku z czym postać, która można powiedzieć łączy oba fragmenty Wielkopolski i która inicjuje w pewien sposób historię mającą kontynuację w osobie Władysława Tachanowskiego.
No właśnie czas teraz na tego naszego bohatera.
Władysław Tachanowski to postać wyjątkowa. Urodził się w 1872 roku i był głównym spadkobiercą generała Edmunda Tachanowskiego. Odziedziczył piękny majątek Choryń wraz z należącymi do niego folwarkami i mniejszymi miejscowościami, na terenie których okazało się, iż znajdują się pokłady węgla brunatnego. Czas życia i działalności Władysława Tachanowskiego przypadł na bardzo trudny moment w dziejach Wielkopolski, mianowicie na zintensyfikowany czas działalności Kulturkampfu i różnego rodzaju organizacji, które miały za cel pozbawienie Polaków tej niezależności ekonomicznej, jaką dawała ziemia i stan posiadania ziemian przede wszystkim. W związku z czym Władysław Tachanowski szukał w każdy możliwy sposób środków, które mogłyby pozwolić mu na utrzymanie dotychczasowego stanu posiadania. Znalazł informację o tym, iż na terenie należącego do niego majątku korzystano przez dziesiątki lat z pokładów torfu. Idąc tym tropem, postanowił zasięgnąć wiedzy ekspertów, którzy przeprowadzili kilkadziesiąt odwiertów na terenie jego majątności w poszukiwaniu pokładów węgla brunatnego. W 1904 roku pojawiły się pierwsze tego typu odkrywki w miejscowości Jerka i Bielewo, jest około 20 kilometrów od Kościana, i okazało się, iż te pierwsze odwierty, pierwsze badania zakończyły się w pewien sposób sukcesem i bardzo optymistycznymi informacjami dla Tachanowskiego. W tym pierwszym okresie poszukiwań węgla brunatnego wykonano 26 odwiertów. W 22 okazało się, iż znaleziono pokłady węgla brunatnego. W kolejnym roku powstały trzy zasadnicze ekspertyzy, przede wszystkim geologów niemieckich, którzy postanowili ocenić nie tylko pokłady samego węgla brunatnego, ale również starali się ocenić potencjalną możliwość zarobienia na tychże pokładach. Okazało się, iż te pokłady były na tyle wartościowe, że państwo niemieckie chciało odkupić od Tachanowskiego tę majętność, aby samodzielnie eksploatować złoża. Tachanowski nie zgodził się na takie rozwiązanie. W związku z czym w 1906 roku sąd potwierdził prawo Tachanowskiego do eksploatowania odkrytych przez niego złóż węgla brunatnego.
Czyli trzeba było mieć specjalną zgodę jeszcze na wydobywanie skarbów ziemi.
Zgadza się. Tutaj mimo iż majętność formalnie należała do Tachanowskiego, to pokłady węgla brunatnego i każdego innego paliwa kopalnego były oczywiście szczególnym dobrem państwowym, w związku z czym państwo pruskie postarało się o to, aby w możliwie jak najskuteczniejszy sposób uniemożliwić Tachanowskiemu te prace odkrywkowe. Dwa lata trwało od momentu rozpoczęcia tych prac do wkopania, można by powiedzieć, pierwszej łopaty w celu poszukiwania już faktycznie węgla, który mógłby być następnie sprzedawany. Potrzebne były środki finansowe. Tachanowski nie miał tak dużej sumy. Pamiętajmy, że budowa kopalni na początku XX wieku no to było jednak ogromnie kosztowna inicjatywa. W związku z czym Tachanowski wyemitował niedużą co prawda liczbę, bo zaledwie 100 akcji, z których każda kosztowała 2,5 tysiąca marek. Dzięki temu wspólnie ze swoimi towarzyszami stworzył spółkę, która następnie zdobyła niezbędny kapitał, aby rozpocząć prace odkrywkowe. Te prace były związane z powstaniem 21 odwiertów i tutaj pojawia się dosyć romantyczny w gruncie rzeczy element całej historii, bo Władysław Tachanowski ochrzcił każdy z tych odwiertów, czyli potencjalne miejsce, gdzie miano pozyskiwać węgiel, imieniem jednego z bohaterów Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Sam miał w sobie odrobinę wagabundy, odkrywcy, momentami awanturnika, więc też zapewne ta fascynacja prozą, twórczością Sienkiewicza, gdzie wielu znamienitych bohaterów się pojawiało, również była odpowiedzialna za wybór właśnie takiego nietypowego w sumie nazewnictwa dla poszczególnych szybów.
No ale bardzo polskiego jednak, chociaż uniwersalnego. określenia szybów. Chciałem zapytać, jak miało być wydobywany ten węgiel? Odkrywkową metodą, czy górniczą, typową?
Tutaj pojawiają się dwie takie dosyć sprzeczne informacje, bo z jednej strony mamy analizy te z początku XX wieku, które mówiły, iż węgiel miałby się znajdować na głębokości około 88 metrów. Natomiast jedna z analiz mówi, że miała być to głębokość o wiele większa, nawet do 200 metrów. W związku z czym proponowano dwa rozwiązania. Z jednej strony klasyczne odkrywki, tak jak w przypadku węgla brunatnego się to stosuje, a druga propozycja miała być związana z budową trzech, maksymalnie pięciu szybów, które pozwoliłyby na pozyskiwanie surowca z tych głębszych pokładów. Ani jedna, ani druga w sumie z propozycji ostatecznie nie została zrealizowana, mimo iż cała powierzchnia tego obszaru węglonośnego wynosiła około 460 hektarów. Oczywiście powierzchnia wyjątkowo duża, ale pamiętajmy, że węgiel węglowi nierówny i trzeba było zbadać jego kaloryczność. W związku z czym, korzystając z pomocy badaczy niemieckich, Tachanowski wysłał próbki pozyskane z tych 21 odwiertów do Królewskiego Chemicznego Technicznego Zakładu Doświadczalnego w Charlottenburgu, który miał za zadanie ocenić wartość kaloryczną tychże złóż. I tutaj pojawia się dosyć ciekawa sprawa, bowiem określono te złoża z jednej strony jako jedne z najbardziej kalorycznych na terenie całego ówczesnego państwa pruskiego, a z drugiej strony podkreślano, iż może to być jedna z najbardziej dochodowych inwestycji na terenie dawnego państwa polskiego, na terenie Wielkopolski Zaborowej. Dla Tachanowskiego to była fantastyczna informacja. Zintensyfikował swoje działania, aby rozpocząć prace odkrywkowe, ale tutaj pojawia się drugie dno całej sytuacji. Mniej więcej w tym samym czasie powstał dokument, który miał klauzurę tajności, a który mówił o tym, iż Tachanowski nie znajduje się w najlepszej kondycji finansowej i należy dołożyć wszelkich starań, aby spróbować przejąć majątek choryński. To jest dokument, który został sformułowany w pobliskim Krzywiniu i trafił jako tajny meldunek do Poznania i następnie do Berlina. W związku z czym pojawia się może troszeczkę szpiegowska, ale mimo wszystko interesująca kwestia, czy aby faktycznie te opinie, tak hura optymistyczne dla Tachanowskiego, miały uzasadnienie naukowe i faktycznie te zbiory mogły być tak pokaźnych rozmiarów. Czy był to element, który miał skłonić Tachanowskiego do dużej inwestycji, która koniec końców skończyła się dla niego w nie najlepszy sposób? Tego jednoznacznie nie jesteśmy w stanie określić, natomiast okazuje się, że w momencie, kiedy prace zostały rozpoczęte, przed Tachanowskim zaczęły piętrzyć się ogromne trudności. Po krótkim czasie okazało się, że pokłady węgla są nie dość, że na większej głębokości, aniżeli szacowano, to koszty wykonania zarówno ekspertyz, jak i przeprowadzania samych prac były o wiele większe, aniżeli potencjalne korzyści mogące płynąć z tychże źródeł. Okazało się po niedługim czasie, że inwestycja jest całkowicie nietrafioną. Zaciągnięte kredyty spowodowały, że Tachanowski znalazł się w dramatycznej sytuacji, bo jego majątkowi groziła subhasta, czyli przymusowa licytacja. No i pojawia się ogromny problem. Co zrobić z majątkiem, który należał do generała Tachanowskiego, do jednego z najważniejszych walczących o niepodległość Polski, który znajduje się w zasadzie na krawędzi być albo nie być, zwłaszcza w kontekście Kulturkampfu. Z pomocą postanowił wyjść naprzeciw Tachanowskiemu Mieczysław Chłapowski z pobliskiego Kopaszewa, który wspólnie z okolicznymi ziemianami zorganizował, można by powiedzieć, rodzaj zbiórki finansowej, która miała pozwolić mu na zakupienie od Tachanowskiego majątku choryńskiego i w ten sposób majątek ten pozostałby w rękach polskich. Doszło do podpisania umowy przedwstępnej, niemniej jednak komisja kolonizacyjna bardzo aktywnie nalegała na drugiego sąsiada Tachanowskiego, mianowicie na wielkiego księcia Wilhelma Ernsta von Sachsen-Weimar-Eisenach, który zamieszkiwał wówczas w pobliskim pałacu w Racocie, aby ten przebił ofertę Chłapowskiego i odkupił od Tachanowskiego majątek. Tak faktycznie się stało. Majątek Tachanowskich trafił w ręce niemieckie. To z kolei spowodowało, że postać Władysława zyskała ogromną, wielką, trwającą w sumie nawet do dnia dzisiejszego złą legendę. rodzina publicznie wyparła się Władysława, odcięła się całkowicie od jego osoby, od jego również rodziny. No i dla Władysława całość zakończyła się dosyć tragicznie, bo sprzedał majątek, zyskał niewielką kwotę, która pozwoliła mu na przeniesienie się do Paryża, a następnie do Rzymu. I w Rzymie zmarł w bardzo przykrych okolicznościach, bo w 1922 roku w szpitalu, który znajduje się na środku wyspy na Tybrze, a był to szpital dla najuboższych mieszkańców Rzymu. Dzisiaj jego grób znajduje się na cmentarzu Campo Verano, jest strasznie zniszczony. Pamięć o Władysławie praktycznie nie funkcjonuje. Ślady po jego kopalni w okolicach Jerki i Bielewa do dnia dzisiejszego można zobaczyć. Natomiast jest to wyjątkowe też świadectwo z jednej strony historycznie rzecz ujmując pewnej odwagi inwestycyjnej Taczanowskiego, ale z drugiej strony całkowitego nieprzygotowania do podjęcia tak spektakularnych działań, jakie miało być stworzenie kopalni węgla brunatnego.
Myślimy, że nasze czasy są brutalne, jeśli chodzi o kapitał, o kapitalizm, a to od lat tak było i każda taka inwestycja obarczona była jednak dużym ryzykiem. A czy pan próbował dociec, co skłoniło go do oddania majątku w ręce niemieckie? Był patriotą, no choćby nawet ten Sienkiewicz tutaj w tle.
Tak.
Co to mogło spowodować?
Z jednej strony była to kwestia bardzo doraźna i przyziemna. Ilość długów, jakie miał w tym czasie Taczanowski w związku z próbą otwarcia, uruchomienia tej kopalni, była tak duża, że nawet pomoc finansowa ofiarowana przez Chłopowskiego i innych ziemian ledwo wystarczyłaby na to, aby spłacić długi związane z zaciągniętymi kredytami. Natomiast pojawiają się informacje, że Wielki Książę zaoferował większą kwotę, która pozwoliła Taczanowskiemu na w miarę, powiedzmy, przez jakiś czas życie na odpowiedniej stopie. No ale oczywiście miało to swoje konsekwencje w postaci tej anatemy rodzinnej, która na niego spadła.
Rzeczywiście tragedia, bo traci się nie tylko majątek, ale i ojczyznę w tym momencie.
Zgadza się i dobre imię, które z punktu widzenia rodziny było gigantyczną wartością. Natomiast jest jedna mała ciekawostka, o której warto tutaj wspomnieć. Taczanowski nie próbował zaangażować w tą inwestycję swoich sąsiadów. Czy Chłopowskiego z jednej strony, czy wspomnianego księcia saksońsko-weimarskiego, czy innych sąsiadów, którzy teoretycznie również mieli majątki, również mieli ziemię, na których wiemy współcześnie, że znajdowały się pokłady węgla brunatnego. Więc to teoretycznie powinien być sygnał ostrzegawczy dla Władysława, że jest to inwestycja zdecydowanie niepewna. A druga kwestia. Taczanowski oparł się tutaj wyłącznie na opiniach niemieckich ekspertów, którzy ocenili, że te pokłady mogłyby wystarczyć nawet na 230 lat nieprzerwanego eksploatowania tychże złóż, co już powinno być kolejnym elementem budzącym mimo wszystko pewne obawy. Tutaj Władysław, który miał troszeczkę nutkę ryzykanta, hazardzisty w swoim żywocie, podejrzewam, że te dwie kwestie spowodowały, że zaryzykował, przeinwestował. I niestety ta historia niedobrze się dla niego skończyła.
A czy gdyby dysponował odpowiednim kapitałem, była szansa na eksploatowanie tych złóż, czy mogły przynieść zysk?
Mogły. Pamiętajmy, że Wielkopolska w tamtym czasie była doskonale rozwinięta pod względem rolniczym, w związku z czym była spora ilość polskiego kapitału, który dobrze zainwestowany i podejrzewam w bardziej ekonomiczny sposób przemyślana inwestycja mogłyby doprowadzić do tego, że faktycznie w tej części Wielkopolski mielibyśmy sporą kopalnię, która oczywiście dostarczałaby węgla przede wszystkim na rynek niemiecki, który wówczas dobrze się rozwijał, był niezwykle prężny, w związku z czym to była szansa, aby na tym interesie prowadzonym z państwem pruskim dobrze zarobić, a pamiętajmy, że w Wielkopolsce te dobre interesy zawsze przekładały się na to, że pozyskane środki inwestowano na cel narodowy, na cel kulturalny. W związku z czym tutaj myślę, że byłoby podobnie w przypadku Taczanowskiego i ewentualnego powodzenia jego inwestycji.
Dopuszczał pan w swoich słowach taką spiskową teorię dziejów, przynajmniej tego, że Taczanowski został wrobiony troszeczkę w te pola węglowe. Przytoczę tutaj za panem opinię geologa, który pisał, że pola węglowe pana Taczanowskiego należą bez zaprzeczenia do najlepszych, jakie spotykamy na całym wschodzie Marchi. Niewykluczonym nawet jest, iż one w ogólności są najlepszymi, jakie dotychczas odkryto. Uważam za rzecz pewną, że pola tutejsze pod względem ekonomicznym wielką odegrają rolę, tworząc bardzo zyskowne źródło dla tych, którzy podejmą się ich eksploatacji. No po takiej opinii nie dziwne jest, że Władysław Taczanowski rzucił się w wir organizowania kopalni.
Zdecydowanie, tym bardziej, że geolog, który udzielał tej rekomendacji, który wystawił opinię, był jednym z najbardziej utytułowanych geologów, który w gruncie rzeczy opiniował większość inwestycji, jakie na terenie państwa pruskiego były organizowane. Więc to z jednej strony był uznany autorytet, a z drugiej strony z perspektywy Wielkopolski, gdzie tych odkrywek węgla w tamtym czasie no, faktycznie było niewiele, to był potężny impuls, który zdecydowanie wpłynął na chwycenie się na ten haczyk Taczanowskiego, no i na jego gotowość do zainwestowania, do postawienia w zasadzie w pewien sposób na jedną kartę całego majątku. Nie można mu odmówić odwagi, bo to zdecydowanie tej odwagi wymagało. Natomiast być może musiałby się lepiej przygotować i zasięgnąć innych opinii, które być może nieco by ostudziły ten zapał, a jeżeli nie, to faktycznie trzeba było, myślę, w tamtej sytuacji próbować jednak zbadać, jak wyglądają te kopalnie w innych częściach państwa pruskiego, na jakiej zasadzie funkcjonują i czy faktycznie są ekonomiczne.
Żyjemy w tej chwili sprawą kopalń węgla brunatnego, najgłośniej jest o Turowie, i kłopotach ekologicznych związanych z tą inwestycją. Czy w tamtych czasach w Wielkopolsce nie obawiano się też właśnie jakby rujnowania ziemi, tej, która przynosiła tak dobre plony?
Tak, to był też zdecydowanie jeden z ważniejszych argumentów. Tutaj południowo-wschodnia część Wielkopolski dysponuje do dnia dzisiejszego dobrymi ziemiami pod względem ich wartości dla rolnictwa. Zdawano również sobie sprawę, że te około 460 hektarów powierzchni samego złoża węgla było zaledwie pewną cząstką. To zapewne był argument, który spowodował, że sąsiedzi Taczanowskiego nie byli zainteresowani utratą ziemi rolnej na rzecz odkrywki węgla brunatnego. Drugim problemem, który zapewne się wówczas pojawił, on zaczyna być wówczas sygnalizowany, to problem z wodami, zarówno gruntowymi, jak i powierzchniowymi. Zdawano sobie sprawę, że budowa tak dużej kopalni może spowodować obniżenie poziomu wód gruntowych. Dzisiaj wiemy po tych 100 latach, że faktycznie tak by było i to jest jeden z argumentów, który dzisiaj również jest podnoszony przy okazji planów budowy czy podjęcia w ogóle tematu odkrywek węgla brunatnego w Wielkopolsce. Dodajmy, że dzisiaj mamy dwie takie główne linie czy potencjalne miejsca, gdzie mogłyby się te odkrywki znajdować. Jedna z linii przebiega między innymi przez Mosinę, Czempiń, Szamotuły, Gostyń, Górę aż do Oczkowic i w przypadku gdyby ta inwestycja została zrealizowana, to realnym zagrożeniem dla Poznania i znacznej części jego okolicy byłoby to, że zabrakłoby wody pitnej. Poziom wód gruntowych mógłby się na tyle obniżyć, że dla Poznania istniałaby realna szansa niedoborów wody. Czy te badania były w tak szerokiej skali prowadzone w XIX i na początku XX wieku? Tutaj odpowiedź jest jednoznacznie negatywna. Nie prowadzono ich na tak dużą skalę, natomiast zdawano sobie sprawę, że faktycznie jest to realne zagrożenie. Dzisiaj wiemy, że wyjątkowo istotne, tym bardziej, że faktycznie pokłady tego węgla o dużej kaloryczności znajdują się dopiero na głębokości 250-300 metrów. A więc dwu-trzykrotnie więcej, aniżeli mówiono Taczanowskiemu, iż znajduje się na terenie jego majątności. Gdyby faktycznie tą inwestycję zrealizowano, to mielibyśmy problem z ponad 50 miejscowościami, które mogłyby zostać albo przesiedlone, albo w znacznej mierze mogłyby zostać pomniejszone. Tutaj takim doskonałym przykładem niech będzie to, iż w ramach jednego z takich planów byłby ogromnie zagrożony klasztor benedyktynów w Lubiniu, który stałby się pewną wyspą otoczoną odkrywkami węgla brunatnego, co oczywiście no, byłoby ogromną, gigantyczną stratą z punktu widzenia kulturowego, przyrodniczego, z społecznego dla Wielkopolski. No i jeszcze jedna strata, która ewentualnie mogłaby się pojawić, to uszczuplenie Wielkopolskiego Parku Narodowego, który dla naszego regionu jest oczywiście wyjątkową chlubą, a który również częściowo jest utworzony na tym woreczku węgla brunatnego, w związku z czym to też byłoby realne zagrożenie dla ekosystemu Wielkopolski.
Mimo osobistej tragedii Władysława Taczanowskiego, może dobrze się stało jednak, że nie powstały te kopalnie, bo mogłoby być to ruiną rzeczywiście dla Wielkopolski. Panie Emilianie, chciałbym teraz przejść do pana zasadniczej pasji, bo nie górnictwo nią jest, tylko ochrona zabytków, no głównie w Wielkopolsce, no to tak. Bliska koszula ciału. W związku z tym proszę opowiedzieć, co to jest za funkcja społeczny opiekun zabytków?
To jest taka bardzo nietypowa funkcja, którą utworzono przy okazji nowelizacji ostatniej ustawy o ochronie zabytków. Jest to funkcja związana po części z opieką albo nad wybranym obiektem, bo dodajmy, że społeczni opiekunowie mogą być de facto przypisani do jednego miejsca, jednego obiektu, albo w nieco bardziej rozszerzonej funkcji są to społeczni opiekunowie działający na terenie powiatów. Ja jestem akurat przypisany do powiatu kościańskiego. Można powiedzieć, że społeczny opiekun zabytków jest takim okiem i uchem, a dodatkowo rękoma wojewódzkiego konserwatora zabytków w terenie. I do zadań należy z jednej strony opieka taka pośrednio nad poszczególnymi obiektami, ale z drugiej strony popularyzacja wiedzy o tychże miejscach, zabytkach, dbanie o możliwie jak najlepszy stan ich zachowania. Oczywiście nie wchodzimy, broń Boże, na czyjąś posesję, na czyjąś własność, w związku z czym to też oczywiście jest funkcja, która wiąże się takim, powiedziałbym, dogadaniem się między użytkownikami, właścicielami, zarządcami określonych miejsc, zabytków, a samym społecznym opiekunem zabytków, który może być taką, powiedzmy, dobrą duszą, która będzie funkcjonowała zarówno jako przewodnik, ale również osoba, która będzie podpowiadała, jak ewentualnie dane miejsce byłoby można zabezpieczyć, uchronić. To oczywiście też się wiąże z tym, iż trzeba w urzędzie konserwatorskim zdać coś w rodzaju egzaminu, który by potwierdził, iż dana osoba ma kompetencje do tego, aby tym społecznym opiekunem zostać. No jest jeszcze jedna taka dodatkowa funkcja, którą ustawa daje w przypadku faktycznego stwierdzenia, iż danemu obiektowi, miejscu grozi w jakiś sposób uszkodzenie czy zniszczenie. Społeczny opiekun ma prawo zwrócić się do zarówno Urzędu Konserwatorskiego, a w bardzo uzasadnionych przypadkach, rzadkich na szczęście, również do innych służb z prośbą o błyskawiczne w miarę możliwości zainterweniowanie, żeby na przykład nie dopuścić do zniszczenia jakiegoś obiektu.
Taka funkcja kuratorska to już jest, tak?
Troszeczkę tak.
Jeśli widzi pan, że na zabytku jakimś rynna jest zepsuta, woda cieknie po ścianie, to natychmiast trzeba interweniować, tak?
Momentami tak, ale oczywiście tutaj bardziej chodzi o takie faktyczne zainteresowanie się wieloma obiektami, które w wielu przypadkach nie mają gospodarzy, które są elementami niegdyś świadczącymi o wspaniałej historii, wyjątkowej kulturze, a dzisiaj takim troszeczkę symbolem wielkiego bogactwa, z którym nie do końca potrafimy sobie poradzić. No oczywiście kwestia ekonomiczna jest tutaj podstawowym problemem. W wielu też przypadkach kwestie własnościowe, które również powodują, że wiele obiektów no niestety nie może powrócić do takiego stanu, w jakim były chociażby przed II wojną światową.
Ale czy też nie jest tak, że czasami właściciele takich obiektów zabytkowych, nie mając funduszy na ich remont zgodnie z właśnie opiniami konserwatorów zabytków, po prostu dopuszczają do ich całkowitej ruiny i czekają, aż się wszystko zawali i wtedy wybudują tak, coś nowego.
Tak, zgadza się. To jest no niestety częsta sytuacja. Pamiętajmy, większy problem jest z tymi obiektami, które mają dużą kubaturę, dawne pałace, dwory. To są jednak inwestycje, które dla wielu osób są realnym obciążeniem finansowym, a pamiętajmy, praktyka konserwatorska najczęściej wiąże się z tym, iż poszczególne prace są wyjątkowo kosztowne, bo oczywiście brakuje specjalistów, są oni bardzo pożądani na rynku konserwatorskim, oczywiście dawne techniki. W wielu przypadkach artyści, którzy są niezbędni, żeby odtworzyć na przykład elementy sztukatorskie czy jakieś elementy rzemiosła artystycznego, No to jest oczywiście gigantyczny problem, a z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na Wielkopolskę, no to w wielu zakątkach naszego regionu znajdziemy co drugą, co trzecią miejscowość, w której znajduje się albo zabytkowy kościół, albo historyczny pałac czy dwór. To jest ogromne bogactwo, ogromna spuścizna, która jest w pewien sposób no też problemem, bo no nie wszystko jesteśmy w stanie uratować, czy nie wszystko jesteśmy w stanie przywrócić do dawnej świetności.
A jaki obiekt jest takim pana oczkiem w głowie w Wielkopolsce?
Trudne pytanie. Ile miejscowości, ile historii, ile obiektów, tyle takich oczek w zasadzie mogłoby się pojawić. Ja dosyć długo zajmuję się rodziną Chłapowskich, w związku z czym te majątności z nimi związane są mi, można powiedzieć, szczególnie bliskie. Natomiast w ostatnim czasie tak z pewną troską spoglądam na sam Poznań i mamy cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i obok na wzgórzu Świętego Wojciecha kryptę Zasłużonych Wielkopolan, teren znajdujący się dookoła. No jedno z najważniejszych miejsc dla Wielkopolski, nasz panteon regionalny, który tak szczerze mówiąc, mimo wielu wysiłków, zabiegów, no mógłby dzisiaj wyglądać lepiej. To mnie tak troszeczkę martwi, że tak ważne miejsce w zasadzie nie do końca jest tak utrzymane, jak powinno być. Tym bardziej, jeżeli wspomnimy na ważne postaci czy ważne wydarzenia, jakie z tymi miejscami są związane.
Czyli najważniejsza jest pamięć.
Zdecydowanie.
Ta, która musi być w naszych głowach i sercach.
Tu od razu dodam jeszcze jedno. Ona musi być także w dłoniach, bo w wielu przypadkach to jest konieczność takiego doraźnego chwycenia za łopatę, wycięcia jakichś krzaków. Czasem to jest też taka bardzo organiczna, ale w rozumieniu bardzo dosłownej pracy fizycznej również misja. Bo pamięć bez czynów, no w zasadzie będzie tylko pamięcią. Te obiekty muszą, one będą żyły tak długo, jeżeli my będziemy je odwiedzać, jeżeli będziemy starać się wokół nich coś dobrego zdziałać.
Panie Mijanie, chciałem trochę się cofnąć. Skąd u pana pasja do nauk humanistycznych i szczególnie do historii sztuki?
To jest sprawa dosyć skomplikowana, bo ja kończyłem klasę maturalną biologiczną. Postanowiłem startować na biologię, na studia związane z tymi naukami, ale gdzieś z tyłu głowy cały czas była pewna fascynacja sztuką. Ona wiązała się z miejscowością, z której pochodzę, z Turwią, a więc gniazdem rodowym Chłapowskich. Wspaniały pałac XVIII-wieczny, a przy nim neogotycka niewielka kaplica. I we wnętrzu tej kaplicy znajduje się obraz. Przez długi czas znałem ten obraz, zaczął mnie fascynować, zaczął mnie interesować. W jakimś czasie dowiedziałem się, kto jest autorem, ale nic o nim nie było wiadomo więcej. No i to w gruncie rzeczy był taki element, który spowodował, że zacząłem się interesować z jednej strony tym konkretnym miejscem, konkretnym obiektem, ale w miarę zgłębiania jego historii okazało się, że no jest to pewien element, który zaczyna mnie bardziej fascynować, aniżeli nauki biologiczne. No i stało się tak, że padło na historię sztuki, a później na filologię.
Panie Mijanie, gdyby nasi słuchacze mieli niedosyt po tym krótkim spotkaniu z panem, wiem, że pana ślad literacki jest też spory. Czy może pan opowiedzieć, chociaż w kilku słowach, bo już mało mamy czasu, o swoich książkach?
W chwili obecnej książek powstało 15, wychodzi niebawem 16. 7 z tych książek to autorska seria Miejsca i sztuka. Każdy z tych tomów poświęcony jest innej miejscowości. One z jednej strony są powiązane z tematem rodziny Chłapowskich, z drugiej natomiast w znacznej mierze dotyczą terenu powiatu kościańskiego. Ale od razu dodam, że w tych tomach poświęconych Turwi, Choryni, Kopaszewu, Racutowi, Wyskoci, Rąbiniowi, Czerwonej Wsi mamy z jednej strony pokazanie tego, co lokalne, a więc historii poszczególnych miejscowości w oparciu o znaleziska archeologiczne, o analizę źródeł łacińskich, niemieckich, również o materiały pochodzące z prywatnych archiwów rodzin ziemiańskich. Ale z drugiej strony mamy również bardzo szczegółowe, dokładne, powiedzielibyśmy, inwentarze najcenniejszych obiektów zabytkowych, dworów, pałaców, parków, ich wyposażenia. A dodatkowo starałem się, aby w tych książkach zawarł się element pokazujący, jak ta mała, lokalna historia za sprawą tychże miejsc i postaci z nimi związanych, miała odniesienie do historii ogólnonarodowej, czy w niektórych przypadkach, jak łączyła się również z historią ogólnoeuropejską, czego najlepszym przykładem była postać generała Dezdrego Chłopowskiego chociażby.
Drodzy Państwo, to jest przykład człowieka, któremu oprócz tlenu oddychania potrzebna jest jeszcze historia sztuki. Gratulacje, panie Milianie, za pasję. A niedyskretnie, ile ma pan lat, może pan powiedzieć?
37.
Proszę. Następne 15 książek już na pewno niebawem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Drodzy Państwo, gościem Radia Rodzina był pan dr Emilian Prałat z Zakładu Slawistyki Kulturoznawczej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziękuję serdecznie, panie Emilianie.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.